Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Radio Watykańskie wniesie apelację od wyroku włoskiego sądu za tworzenie zagrożenia przez emisję elektromagnetycznych zanieczyszczeń. Przed nami aktualności watykańskie oraz relacja z Międzynarodowej Konferencji Naukowej między Sumieniem a Prawem, która odbywała się w tych dniach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Nadamy też kolejny odcinek rubryki Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej. 10 maja na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska.
Mogę czuć się zaszczycony karą, na jaką mnie skazano, powiedział dziennikowi Corriere della Sera dyrektor naszej rozgłośni. Ojciec Pasquale Borgomeo, a wraz z nim dawny dyrektor Radia Watykańskiego, kardynał Roberto Tucci, zostali wczoraj po południu skazani w pierwszej instancji i to zresztą tylko na 10 dni więzienia z zawieszeniem. Wyrok zapadł na podstawie artykułu włoskiego kodeksu karnego, który mówi o rzucaniu szkodliwych przedmiotów. Chodzi o tak zwane zanieczyszczenie elektromagnetyczne, o które oskarżono przed 6 laty stację przekaźnikową naszej rozgłośni w Santa Maria di Galleria pod Rzymem.
Już w roku 2001 sprawę tę rozwiązała włosko-watykańska komisja dwustronna, która uznała efekty naszych fal za nieszkodliwe, a niezależnie od tego zmniejszyliśmy moc nadajników. Mimo to pewne organizacje i mieszkańcy okolicznych osiedli wytoczyli proces. Sąd ma 3 miesiące czasu na podanie uzasadnienia wczorajszego wyroku. Radio Watykańskie wniesie apelację. Ojciec Borgomeo w wywiadzie dla Corriere della Sera powiedział: nie jestem osobą prywatną podejmującą własne inicjatywy, od których może odstąpić. Od 20 lat pełnię misję powierzoną mi przez papieża. Wchodzi w grę takiej rangi instytucja jak Stolica Apostolska. Jest porozumienie zawarte z Włochami. Jeśli mimo to jestem ścigany, winienem być z tego dumny.
Globalny pokój i bezpieczeństwo osiągniemy jedynie wówczas, gdy wspólnota międzynarodowa respektować będzie ludzkie życie i godność, zabiegając o rozwój każdego kraju i każdego człowieka. Podkreślił to stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ, przemawiając w Nowym Jorku na zgromadzeniu ogólnym tej organizacji podczas obchodów 60-lecia zakończenia wojny.
Arcybiskup Celestino Migliore zwrócił uwagę, że II wojna światowa była najgorszą z serii zawinionych przez ludzi klęsk globalnych XX wieku. Te niepotrzebne katastrofy sprawiły, że ubiegłe stulecie było jednym z najsmutniejszych w historii ludzkości. Delegacja Stolicy Świętej popiera ogłoszenie przez Organizację Narodów Zjednoczonych 8 i 9 maja dniami pamięci i pojednania. Szef delegacji przypomniał, że u korzeni zakończonego przed 60 laty konfliktu znalazły się egzaltacja państwem i rasą oraz przekonanie o ludzkiej samowystarczalności oparte na manipulowaniu nauką, techniką i przemocą. Arcybiskup Migliore poruszył też problem dopuszczalności użycia siły. Uznanie tragicznego, niszczycielskiego charakteru wojny oraz wspólna odpowiedzialność za dawne i obecne konflikty każe nam pytać nie tylko, czy wojna może być prawnie uzasadniona, ale przede wszystkim, czy można jej uniknąć, powiedział watykański obserwator. Ponadto stwierdził on, że Stolica Apostolska opowiada się za utworzeniem Międzyrządowej Komisji Budowania Pokoju i za pomocą ONZ w przechodzeniu od stanu wojny do trwałego pokoju. Forum Externum i Forum Internum w prawie kanonicznym – między sumieniem a prawem. To tytuł Międzynarodowej Konferencji Naukowej odbywającej się w tych dniach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Relacja brata Tomasza Wrońskiego.
W konferencji biorą udział wykładowcy z Rzymu, Budapesztu, Krakowa i Lublina. O wyjaśnienie tytułu spotkania poprosiliśmy jednego z organizatorów.
Czego może doświadczyć przeciętny Kowalski?
Ksiądz Ambroży Skorupa.
Ktoś ma w sumieniu, umyśle, w swoim sercu pewne przekonanie i w żaden sposób nie może o tym drugiego człowieka przekonać. Czyli jest to w jego wnętrzu, ale nie może tego na zewnątrz okazać, nie może tego, co trudniejsze, na zewnątrz udowodnić. I z drugiej strony wyobraźmy sobie sytuację spowiednika, który zna takie czy inne grzechy penitenta. On to faktycznie wie, ale nie może tego w żaden sposób na zewnątrz okazać. I to są właśnie te dwie płaszczyzny życia religijnego, które są związane z tym tematem.
Prawo kanoniczne jest takim prawem, które...
Ojciec profesor Bronisław Zubert.
Nie może nie uwzględniać zakresu zewnętrznego i wewnętrznego, czyli no nie tylko zakresu sumienia. To nie może być czysty pozytywizm prawny, gdzie się liczy tylko zwykły przepis. Więc chodziło o ukazanie różnych problemów, jakie mogą wynikać na tle krzyżowania się tych zakresów. Zakresu zewnętrznego, zakresu wewnętrznego. Stąd też podtytuł jest Między prawem a sumieniem. Myślący człowiek niemal codziennie powstaje w jakimś konflikcie lub napięciu między prawem a sumieniem. Codzienna rzeczywistość tego nam dostarcza.
To napięcie wyraża się w dwóch różnych postawach.
Ojciec profesor Andrzej Derciuk.
Jedną z nich można nazwać legalizmem i przywiązaniem do prawa, w którym każdą rzecz próbuje się usystematyzować, określić szczegółowym prawem, kiedy mnoży się kodeksy, rozporządzenia, ustawy, przewidujące, jak zachować się powinien człowiek w każdej sytuacji. Co więcej, podczas różnych trudnych sytuacji życia społecznego mówi się, nie ma szczelnego prawa, trzeba je uszczelnić. Taka postawa staje się jednak pewną formą wyrażenia bezradności wobec braku sumienia. Tam, gdzie nie ma sumienia, mnoży się dodatkowe rozporządzenia prawne, które i tak nie mogą być skuteczne, ponieważ nie ma ostatecznej instancji wewnątrz człowieka, która doprowadzałaby do egzekwowania tegoż prawa. Z kolei druga skrajność mówi o całkowitej autonomii sumienia. Takiż człowiek, jak zauważył to ojciec święty Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor, chciałby sam sobie ustanawiać prawo. Chciałby jednocześnie być tym, który już z racji tego, że coś orzekł jako dobre, uważa je za wyłączne i jedyne dobro. Ta antynomia między prawem a sumieniem i poruszanie się w kręgu dwóch skrajności, między legalizmem a całkowitą autonomią sumienia, może być przezwyciężona tylko przez to, że się odczytuje sumienie jako głos Boga, o którym mówi Sobór Watykański II w Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele, że sumienie jest szczególnym sanktuarium człowieka, w którym rozbrzmiewa głos Boży. To właśnie w sumieniu człowiek, odczytując głos Boga, odczytując prawo zapisane w jego wnętrzu, doświadcza zobowiązującej mocy tego prawa i zarazem formując siebie poprzez prawo stanowione, będące odbiciem w rzeczywistości ludzkiej tegoż wiecznego prawa Bożego, człowiek w sumieniu podejmuje decyzję. To dlatego można mówić o wyższości sumienia ponad prawem, bo to sumienie ostatecznie decyduje, jak zachowa się człowiek. To sumienie ma także za zadanie ocenić prawo pod względem jego zgodności z normą moralną.
Miłym akcentem tego sympozjum było wręczenie ojcu profesorowi Zubertowi księgi pamiątkowej zatytułowanej Pro Jure et Vita.
Książka Pro Jure et Vita wydana została z okazji 70. rocznicy urodzin ojca profesora Zuberta.
Elżbieta Szczot, redaktor książki.
W tym roku mija również 42. rok pracy naukowo-badawczej ojca profesora na naszym uniwersytecie. Celem tej publikacji nie było ukazanie naukowej drogi ojca profesora, ale przybliżenie czytelnikowi fragmentu dorobku uczonego i prezentacja proponowanych przez ojca nierzadko śmiałych rozwiązań. Na przykład w jednym ze swoich artykułów na temat chrztu dziecka wbrew woli rodziców podkreślił, że norma obecnie zawarta w obowiązującym kodeksie prawa kanonicznego nie jest zgodna z obecnym duchem ekumenizmu i powinna zostać zweryfikowana. I na przykład obecnie obowiązujący kodeks kanonów kościołów wschodnich, który wszedł w życie, już zrezygnował z tego unormowania. Bardzo dużo pisał i zajmował się historią prawa małżeńskiego, szczególnie przeszkodą wieku i innymi do zawarcia tego sakramentu. W zakresu prawa zakonnego o dochodach zakonników. Również jestem adiunktem w Katedrze Prawa Sakramentów Świętych i u ojca profesora mam to szczęście pracować od 15 lat.
Zawsze starał się szukać i tak uczył studentów i tego na egzaminach wymagał, by norma nie miała charakteru li tylko abstrakcyjnego, teoretycznego. Zawsze starał się szukać związku przepisu z życiem i z drugiej strony doświadczenia ludzkie aplikować do istniejących przepisów Kościoła.
Międzynarodową konferencję Forum Externum i Forum Internum w prawie kanonicznym między sumieniem i prawem zorganizowała Katedra Prawa Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz Katedra Prawa Sakramentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z Lublina brat Tomasz Wroński.
Mrok życia, światło modlitwy to temat wiosennego numeru Pastores. Przed mikrofonem redaktor naczelny kwartalnika, ksiądz Wojciech Węckowski.
W artykule otwierającym nowy numer Pastores ksiądz Romuald Jaworski analizuje istotę księżowskich rozczarowań. Ich źródłem mogą być według autora brak uznania czy wsparcia od ludzi, przepaść między formacją seminaryjną a realiami parafialnymi, a także chłodne relacje ze strony przełożonych. Dla osobowości dojrzałych, podkreśla ksiądz Jaworski, rozczarowanie będzie źródłem oczyszczenia motywacji osobistej pracy. Jednak dla mniej dojrzałych może być źródłem poczucia krzywdy i bezradności wobec administracyjnej machiny Kościoła. Pomocna w przeżywaniu dramatu i bólu trudnych doświadczeń, a także w przepracowaniu rozczarowań okazuje się zmiana spojrzenia na Pana Boga, co zaznacza w swoim artykule ksiądz Jan Szczurek. Przyjęcie na nowo z wiarą prawdy o życzliwości i wszechmocy Boga Ojca i Jego miłującej troskliwości pomaga w akceptacji tego, że dopuszczenie cierpienia może być także motywowane dobrem konkretnego człowieka. Niekiedy sytuacja kryzysowa, zauważa z kolei ojciec Mieczysław Kożuch, doprowadza księdza do nazwania swoich emocjonalnych potrzeb i oczekiwań. Nieoceniona jest w tym względzie rola kierownictwa duchowego, czyli m.in. pobudzanie świadomości człowieka, że jego powołaniem jest rozwój osobowości, nie zaś skupianie się na tym, co drugorzędne, przynoszące doraźną korzyść czy przyjemność. Kłopotom z zachowaniem równowagi między działaniem a kontemplacją poświęcił swoje niezwykłe rozważanie kardynał Filip Barberin. Za łaskę uważa on nie tylko umiejętność modlitwy i odczytywania Bożych wezwań, ale także cierpliwą analizę zagmatwanych duszpasterskich sytuacji. W nowym numerze Pastores opublikowano także m.in. artykuły na temat ostatnich dokumentów Jana Pawła II o Eucharystii, o różańcu, o sensie starości oraz przejmujące świadectwa obrazujące zmagania z chorobą terminalną i różnego typu kryzysami. Zapraszam Państwa do osiągnięcia po nowy numer Pastores 27 w imieniu wydawnictwa Bernardinum i redakcji Pastores ksiądz Wojciech Węckowski.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Krzysztof Mondel, jezuita.
Nowy dokument Komisji Episkopatów Unii Europejskiej, ewolucja Unii Europejskiej i odpowiedzialność katolików. Zgodnie z obietnicą daną przed tygodniem, powinniśmy dzisiaj omówić społeczne i kulturowe skutki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tak się jednak składa, że Komisja Episkopatów Unii Europejskiej opublikowała wczoraj interesujący dokument pod tytułem Ewolucja Unii Europejskiej i odpowiedzialność katolików. Dlatego dzisiaj zajmiemy się tym właśnie dokumentem, a nasze historyczne podsumowania odłożymy na czas najbliższy. Komisja Episkopatów Unii Europejskiej jest ciałem stosunkowo młodym. Powstała w marcu 1980 roku, tuż przed pierwszymi wyborami do Parlamentu Europejskiego i tworzą ją biskupi wydelegowani przez episkopaty krajowe państw należących do Unii. Komisja obraduje stosunkowo rzadko, posiada jednak w Brukseli stały sekretariat, który na bieżąco informuje biskupów o działalności organów unijnych, a także pozwala im na wyrażanie własnego stanowiska na forum unijnym. Opublikowany 9 maja dokument zasługuje na uwagę co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze, powstał na wyraźne życzenie biskupów europejskich zaniepokojonych obrotem spraw publicznych na Starym Kontynencie. Po drugie, tekst przygotowany został w międzynarodowym gronie teologów kierowanym przez Hipolite Simona, arcybiskupa Clermont, wiceprezydenta Komisji Biskupów i przynosi wiele śmiałych i odważnych konstatacji, na które społeczność międzynarodowa czekała od dawna, a które wciąż rzadko goszczą w życiu publicznym. Już na wstępie biskupi stwierdzają na przykład, że podział Europy na dwie sfery wpływów, będący wynikiem umów jałtańskich, był w istocie brutalnym aktem przemocy wobec mieszkańców Europy Wschodniej, który na ich ciele pozostawił rany. Biskupi apelują zatem o stałe uwzględnianie perspektywy historycznej w świetle której przystąpienie do Unii krajów takich jak Polska nie było tylko decyzją polityczną, ale aktem sprawiedliwości. Jednocześnie biskupi podkreślają, że zarówno zwycięstwo nad hitleryzmem na frontach II wojny światowej, jak i całkiem niedawne zwycięstwo nad komunizmem w Europie Wschodniej dokonało się w oparciu o podobne wartości, więc już sam ten fakt zbliża do siebie starych i nowych członków Unii, dając tym samym podstawy do współpracy. Przy tej okazji biskupi bardzo szczegółowo przedstawiają pełną cierpień drogę do wolności, jaką przebyły narody Europy Wschodniej. Wyliczają m.in. kolejne zrywy narodowo-wyzwoleńcze, jakie miały miejsce w Berlinie, w Budapeszcie, Poznaniu, Pradze, Warszawie, a później znowu w Gdańsku, Gdyni i Ursusie i znowu już w latach 80. w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu, przypominając w końcu o wielkim podziemnym ruchu oporu wobec komunizmu, jaki zrodził się w Polsce w noc stanu wojennego po brutalnym stłumieniu strajku w kopalni Wujek. W rozdziale noszącym tytuł Inna historia Europy przypominają także o roli, jaką narody Europy Wschodniej, w tym Polska, odegrały w chrystianizacji naszego kontynentu i innych części świata, a także o wielkim i z reguły zupełnie zapoznanym na Zachodzie wkładzie w chrześcijańskie dziedzictwo Europy, tych narodów. Ta część dokumentu przynosi ważne konstatacje natury historycznej i teologicznej i wypada sobie jedynie życzyć, żeby stała się przedmiotem obowiązkowej lektury nie tylko chrześcijan na wschodzie i zachodzie kontynentu, ale wszystkich mieszkańców Europy. W dalszej części dokumentu biskupi nawiązują do prorockiej, jak to określają, deklaracji Roberta Schumana, w której przed 50 laty ten wybitny polityk wskazał na solidarność i przebaczenie jako metody jednoczenia Europy. W przełożeniu na mechanizmy polityczne zasada solidarności zakłada z jednej strony dobrowolność stowarzyszania się w ramach Unii, z drugiej jednak strony nakłada jako obowiązek pewien poziom minimalnego uczestnictwa na wszystkich, którzy do Unii już przystąpili, a który w praktyce oznacza rozmaite świadczenia na rzecz słabszych członków Unii. Biskupi podkreślają także, że choć rozwiązania instytucjonalne Unii idą często daleko w kierunku poprawy losu jej obywateli, to jednak niezależnie od często deklarowanego poparcia, katolicy mają prawo pozostawać wobec tych rozwiązań sceptyczni, bo standardy, jakie wyznacza im Chrystusowy ideał Królestwa Niebieskiego, nigdy nie pozwalają im uznać zastanego porządku ziemskiego za doskonały, albo taki, który zwalniałby z dalszej pracy, czy większej miłości, większego wysiłku na rzecz bliźnich. W ciekawy sposób, jak się wydaje, biskupi przedstawiają zaangażowanie katolików w sam unijny projekt. Przypominają mianowicie, że katolicy aktywnie przyczyniają się do jedności kontynentu już przez samo to, że na całym jego obszarze tworzą żywą wspólnotę wiary, w której spotykają się narody biedne i bogate, obciążone dziedzictwem totalitaryzmu, jak i te, które od lat cieszyły się demokracją. I w ramach jednej kościelnej wspólnoty wszystkie te społeczności od lat wymieniają się dobrami duchowymi i materialnymi. Katolicy tworzą bogate i zróżnicowane środowisko społeczne, w którym nie brak ani zdecydowanych zwolenników, ani przeciwników, ani osób obojętnych względem projektu europejskiego. Wszyscy jednak w bardzo podobny sposób stanowią o jego sile, a zarazem przypominają, że celem współpracy międzynarodowej jest nie tylko własne dobro konkretnej wspólnoty, ale także dobro globalne, o czym chyba najdobitniej świadczy misyjny wysiłek katolików i innych chrześcijan. Miłość trwa i trwają jej dzieła, piszą biskupi, gdy w nawiązaniu do słów Konstytucji o Kościele w świecie współczesnym ostatniego soboru zachęcają katolików do pełniejszego jeszcze zaangażowania na polu społecznym. Trwa tylko miłość, moglibyśmy dodać za Janem Pawłem II, która potrafi przebaczać i służyć innym.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Krzysztofa Mondela.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. To wszystko w naszym wtorkowym magazynie. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Laudetur Jezus Chrystus.